Witamy w kolejnej audycji o paragrafie przy kawie. Michał Gornowicz i
Jakub Zięty.
Szanowni Państwo, jak wiecie, rozmawiamy o prawie, szeroko rozumianym prawie, przedstawiamy różne tematyki. Dzisiaj kolejny raz podejmiemy inny wątek, który wzbudza duże zainteresowanie nie tylko w książkach, różnego rodzaju powieściach kryminalnych, ale też w rzeczywistości. I gość naszej dzisiejszej rozmowy jest nieprzypadkowy. Mam przyjemność przedstawić Państwu radcę prawnego, doktora habilitowanego Piotra Chlebowicza, profesora UWM. Witamy Ciebie, Piotrek.
Dzień dobry Państwu, cześć.
Tak jak wspomniałem, gość jest nieprzypadkowy, ponieważ specjalizuje się w tematyce szpiegostwa. Piotrek, wiem, że ciężko jednoznacznie powiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska, ale czy są jakieś badania na ten temat, czy to zjawisko się poszerza, czy mamy z roku na rok coraz więcej osób działających w różnego rodzaju siatkach szpiegowskich, czy to jest raczej ustabilizowana kwestia?
To jest nawiązanie do moich badań, które podsumowałem książką, która wyszła w tym roku w marcu. Pod tytułem Szpiegostwo, studium kryminologiczne. No generalnie, żeby zacząć w ogóle, ta problematyka stała się, że tak powiem, nabrała aktualności w związku z obecną sytuacją geopolityczną, a konkretnie tym, że Federacja Rosyjska zdecydowała się odtworzyć strefę wpływów z czasów sowieckich. Natomiast problematyka szpiegostwa oczywiście była obecna zawsze z uwagi na położenie geopolityczne Polski. Więc w kryminologii istnieje generalnie taki dział związany z przestępczością przeciwko państwu i pod tym względem szpiegostwo może być eksplorowane w kryminologii. Wracając do pytania, moim zdaniem szpiegostwo, może inaczej, zagrożenie wywiadowcze dla Polski po inwazji rosyjskiej pełnoskalowej na Ukrainę spowodowały, że możemy mówić jakby o dwóch zupełnie różnych jakościowo zjawiskach, bo o ile do inwazji była odnotowana bardzo wysoka aktywność wywiadowcza, to jednak nie dochodziło do sytuacji, kiedy czy GRU, czy FSB zdecydował się wykroczyć poza tak zwany wymiar pozainformacyjny, czyli oprócz zbierania informacji, co jest klasyczną funkcją służby wywiadowczej, rozpoczęto po pierwsze operacje wpływu, a także operacje sabotażowe i dywersyjne, co stworzyło zupełnie nową jakość w geopolityce europejskiej.
O Jezu, Piotr, tyle gadasz ciekawych rzeczy. Trudnym językiem, może trochę to zmieńmy. Zacznijmy od kwestii zupełnie innej, niż by się wydawało na temat. Cały czas mówisz o kryminologicznych zagadnieniach. Przyznaję się, że do tej pory nie rozróżniam kryminologii od kryminalistyki. Piotr, czym to się różni?
Sytuacja jest bardzo prosta. Kryminalistyka to jest nauka, która ma pomóc w dochodzeniu prawdy materialnej, ściśle związana z procesem karnym. Czyli tak jak się ludzi przesłuchuje, jak się zbiera ślady, czyli coś bardzo konkretnego. Jeżeli chodzi o kryminologię, to jest generalnie nauka o przestępczości, gdzie wykorzystujemy metody nauk społecznych, szukamy, na czym polegają stany faktyczne poszczególnych przestępstw, szukamy trendów w zjawisku skali następstw. W telegraficznym skrócie, taka jest
różnica. Na szczęście mam nadzieję, że nasi słuchacze to zrozumieją, już będą pamiętać, mi się chyba to nigdy nie uda. Ale słuchaj, Piotr, mówisz o szpiegach, mówisz o procesach, ale mamy nowy świat. Nowe okoliczności. Czy dalej możemy sobie wyobrażać szpiega z krainy deszczowców, pana w takim prochowym płaszczu i kapeluszu, który mówi, podchodzi, panie, daj za piątkę jakąś informację?
Wizja Don Pedro z krainy deszczowców jest bardzo przyciągająca uwagę. Co do zasady, to jest tylko wiedza teoretyczna, to są bardzo subtelne działania, polegające, rozumiem, pytanie dotyczy samego sposobu szpiegowania.
Tak, to chyba jest najważniejsze.
I najciekawsze.
Zwłaszcza dzisiaj. Oczywiście marzeniem każdej służby wywiadowczej jest zdobycie szpiega, czyli osobowego źródła informacji uplasowanego, bądź w instytucjach takich jak wojsko, czy centra decyzyjne polityczne. Natomiast jest to zazwyczaj bardzo długoletni, wielofalowy proces, polegający na wytypowaniu takiej osoby, która bardzo często w chwili wytypowania, czyli kiedy on się staje kandydatem do werbunków, jest kandydatem tak zwanym perspektywicznym. To znaczy, że dana służba ocenia, czy zakłada, że ta osoba za x czasu może zająć dość istotne stanowisko i następnie, jak sobie to wyobrażam, rozpoczyna się proces zbliżania się do tej osoby, próba wikłania go w różne zależności, aby pod sam koniec zgłosić się po odbiór tego długu. Jest to dość subtelna technika i na przykład z tego, co ja wyczytałem w zasobach IPN-u, to co opisywałem, pozyskiwanie na przykład agentów wśród funkcjonariuszy na przykład MSW po roku 90. opierało się na tym, że to były osoby, którym schlebiano, budowano, pracowano na ich ego, dostarczano pieniędzy. Także Był to taki wielokierunkowy proces, który miał zadanie związać daną osobę z daną służbą, przedstawiając to, że to jest przede wszystkim korzystne dla jego osobistego interesu.
Czyli już nie tak jak w Pograniczu w ogniu, tak? Zdjęcie gołej kobiety i chłopa, który zdradza żonę, tak? I mówi...
To jest taki stereotyp chyba bardziej.
A to powiem wam ciekawostkę, bo tak się składa, że jeżeli chodzi o serię Pograniczu w ogniu, jak się zobaczy ostatnie napisy, tam są niewymienieni konsultanci tego filmu. I tam jest parę ciekawych nazwisk, które jakby są znane, że to byli oficerowie kontrwywiadu. A serial jest fantastycznym serialem i tak naprawdę on znakomicie przedstawia realia tego tajnego świata. Natomiast jeżeli ty mnie pytasz o kompromaty, czyli zbieranie materiałów kompromitujących.
W życiu, ja nie znam
haków tak zwanych.
Tak, znaczy granie seksem to jest standardowa technika i ja taki case też opisałem w książce w przypadku sprawy Olgi Sołomeni, która działała na rzecz służb białoruskich.
Do naszej audycji wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.